Nagle okazało się, że jadą za nami dwa samochody. Czułem pewien niepokój. Nagle te dwa samochody nas wyprzedziły, stanęły w poprzek i się zatrzymały. I to był taki moment w moim życiu, którego nawet nie opowiadałem swojej mamie, bo podejrzewam, że nie przeżyłaby tego. Nie doceniamy tego, gdzie żyjemy. Jadąc do Rosji, na Syberię, spotyka się Polaków, którzy mają w oczach radość, błysk i taką rządzę wiedzy na temat tego, jak się żyje w Polsce. To są ludzie, którzy czują się Polakami i mówią tak o Polsce, że nigdy w życiu nie słyszałem, żeby w Polsce Polak powiedział tak o naszym kraju.
Rosja, nie tylko o duchowości, część druga.
Rosję po prostu trzeba przeżyć. Trzeba tam pojechać, trzeba ją zobaczyć, pobyć z tymi ludźmi, bo niestety cały czas jest to dla nas ziemia nieznana.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Znalazłem na uniwersytecie ogłoszenie o międzynarodowych badaniach archeologicznych. Badania co prawda miały na celu poszukiwanie śladów plemion syberyjskich, ale uznałem, że jest to świetny sposób, a zarazem powód, żeby udać się do Rosji. Zgłosiłem się do Uniwersytetu Fiodora Dostojewskiego do Omska, do profesor Larysy Tataurowej. Było to dokładnie rok temu, w lipcu. Badania były przemyślane na 3 tygodnie. One miały być prowadzone wespół z studentami z Brazylii i ze studentami rosyjskimi z Uniwersytetu Dostojewskiego w Omsku. Nazywam się Bartłomiej Gisiński, jestem studentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ponadto pracuję w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w punkcie informacji europejskiej Europe Direct i odpowiadam za prowadzenie projektów unijnych. Jak jechałem do Omska, nikt nie podał mi właściwie celu podróży, ani miejsca, gdzie będziemy prowadzić badania. To było powiedziane, że idziemy do Omska. Początek był lekko przerażający. Zostaliśmy odebrani z Omska na
dworcu. Zostaliśmy, to znaczy?
Zostaliśmy. Pojechałem z grupą doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy również zajmowali się badaniami antropologicznymi i archeologicznymi. Ja byłem w tej grupie jedynym historykiem.
I cóż, dotarliście do Omska?
Tak, dotarliśmy. Zostaliśmy odebrani przez panią prodzieka. Wsiedliśmy do marszrutki. Marszrutka wyglądała jak nasze busy z lat 70. i zachodziłem w głowie, jak one w ogóle jeszcze jeżdżą. Drogi w Rosji, a właściwie brak tych dróg, jest przerażający i tam dosłownie, jeżeli się jedzie samochodem, to jedzie się slalomem, żeby omijać dziury albo jakieś zwierzęta, które wychodzą co chwila na drogę.
Naprawdę?
Naprawdę.
A jakie?
Barany, kozy, byki, krowy. I to nie jest tak, że ktoś ich przegoni. Trzeba poczekać, aż łaskawie przejdą. Jechaliśmy 500 km na północ do tajgi syberyjskiej. W samochodzie poznałem doktorantów z Moskwy, wspaniałą dziewczynę z Omska, która zajmowała się hellenistyką. I kiedy już się ściemniło, wjechaliśmy w gęsty i ciemny las, nagle okazało się, że jadą za nami dwa samochody. Czułem pewien niepokój. Nie widziałem dokładnie tych samochodów, tylko światła, reflektory. I kiedy tak sobie spokojnie rozmawialiśmy, już tam część osób przysypiała, nagle te dwa samochody nas wyprzedziły, stanęły w poprzek i się zatrzymały. I to był taki moment w moim życiu, którego nawet nie opowiadałem swojej mamie, bo podejrzewam, że nie przeżyłaby tego. Nastała cisza. Reflektory zgasły i wszędzie ciemno. Doktoranci nic nie mówili. My siedzieliśmy jak na kołkach i co się stanie? Nagle wysiadło 4 mężczyzn w swetrach. Więc wtedy już wiedziałem, że to nie jest policja. Bo jeszcze na początku miałem taki przebłysk, że może to nas zatrzymała jakaś miejscowa policja i po prostu chce dokumenty. Podeszli do samochodu i zapukali w szybę. Kierowca nie otwierał. Pytał się pani prodziekan, co ma zrobić. Powiedziała, żeby otworzyć. I w tym momencie weszło 2 mężczyzn, rozejrzało się dookoła. Oni chyba nie wiedzieli, że tam są obcokrajowcy nawet w tym samochodzie. I zapytali po rosyjsku, co wy tu robicie? No i ta kobieta od razu wstała i tłumaczy, że jesteśmy z Uniwersytetu Fiodora Dostojewskiego w Omsku, jedziemy na badania archeologiczne, udajemy się w okolice miejscowości Mierzdurieczyje. A oni tak na nią spojrzeli i mówią, pokaż dokumenty. I wy wszyscy też. Później, kiedy odmówiła pokazania dokumentów, trochę byli niezadowoleni, a jeden z nich nawet miał broń. I powiedzieli do niej, lepiej pokaż te dokumenty. Ta kobieta stała twardo i twierdziła, że ona nie będzie im żadnych dokumentów pokazywać, że to oni mają nam się wylegitymować. Wszyscy siedzieli w ciszy. Nawet jak spojrzałem kątem oka na swoich znajomych z Polski, to mieli pot na czole. Zwłaszcza, że nie znali rosyjskiego tak dobrze i jeszcze nie rozumieli, co się do końca dzieje.
A pan rozumiał wszystko?
Nie wszystko, aczkolwiek dużo tak. I widziałem, że spoglądają na mnie i chcą, żebym ich wytłumaczył. A ja tylko siedziałem i modliłem się, żeby nikt nic nie powiedział. Zresztą ci doktoranci z Moskwy tak na nas patrzyli sugestywnie, żeby nic nie mówić. Żeby nie pokazywać, że tutaj są nie Rosjanie. Nie wiadomo, co mogłoby się wtedy stać. No i kiedy już zakończyła się ta akcja z dokumentami, oni stwierdzili, że mam pokazać bagaże, bo chcą zobaczyć, czy mamy broń albo alkohol. trochę ta przepychanka słowna trwała i gdzieś tak po 10 minutach, kiedy ta kobieta stanowczym głosem powiedziała, że mają pojechać, bo inaczej będą mieli problemy, a podobno miała dużo znajomości, co w Rosji się przydaje, nagle odpuścili i pojechali. Wszyscy zaczęli się śmiać, rozmawiać, tylko my byliśmy lekko stropieni. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Pytałem swoich nowych znajomych z Rosji, pytałem pani prodziekan. Oni jakby tego nie widzieli. A nic się nie stało. Nic, to chłopaki ze wsi. Nic takiego, słuchajcie, żarty. Ale widziałem w ich spojrzeniach i w zachowaniu, w takim nerwowym zachowaniu, że trochę im wstyd, że byliśmy świadkami, my, obcokrajowcy, takiej sytuacji w Rosji.
Na wstępie.
Dokładnie,
na samym,
wstępie. Chociaż później było gorzej, bo w pewnym momencie, kiedy nic nie widzieliśmy, kierowca stanął i powiedział, że on dalej nie pojedzie, bo drogi są rozmokłe i musimy wziąć wszystkie bagaże i iść pieszo 10 km do obozu. Bo to się nazywało lagier, archeologiczny lagier. No i wzięliśmy te plecaki na plecy i cóż nam robić? My się zatapialiśmy w błocie. Z boku jeszcze słyszeliśmy jakąś rzekę, ale jej nie widzieliśmy, więc strach nas tylko obleciał, czy my w ogóle tam nie wpadniemy. Nie było świateł, mieliśmy tylko telefony komórkowe i na dodatek zetknęliśmy się z syberyjskimi komarami po raz pierwszy.
A, bo to był lipiec.
Tak, a syberyjskie komary to jest osobny temat. Słyszeliśmy już o tym w Polsce, ostrzegał nas profesor. No to jak to zapobiegliwi ludzie, weszliśmy w internet i poszukaliśmy różnych środków na komary. Znaleźliśmy pewne norweskie środki. Było napisane skuteczność 100%, genialna. Ani jeden komar nie podleci do człowieka. Oczywiście je zamówiliśmy z Norwegii. No i kiedy wysiedliśmy, poczuliśmy te komary, no to szybko wszyscy się sprejem psikali. Profesor potem z przekąsem powiedział, jednak rosyjskie komary są na tyle wredne, że zachodnie środki na nie nie działają i nie działały absolutnie.
A czy dowiedzieliście się, kim byli ci ludzie?
Nie. I coś czuję, że będzie to tajemnica i wielka zagadka do końca mojego życia.
A zadawaliście pytania?
Zadawaliśmy pytania, na pytania nie było odpowiedzi. Potem temat się urwał. Jak wróciłem do Polski, długo się nad tym zastanawiałem, konsultowałem to ze znajomymi. I doszliśmy do wniosku, że może było tak, że wjechaliśmy na nie swój teren. Może było coś obok, czego nie mieliśmy zobaczyć i oni zatrzymując nas i wskazując nam drogę, upewniali się, że pojedziemy w dobrym kierunku. To jest jedno z wytłumaczeń. Inne jest takie, że być może byli to zwykli chłopacy ze wsi, którzy rzeczywiście, widząc obce tablice rejestracyjne, zatrzymali samochód i czuli się w obywatelskim obowiązku sprawdzić, kto przejechał na ich teren.
Panie Bartku, ale zwykli chłopcy nie noszą broni.
To prawda. Aczkolwiek w Rosji wszystko jest możliwe i przekonałem się o tym dość dobitnie. Obóz był dość specyficzny, ponieważ był w samym sercu tajgi, nad wielką rzeką Irtysz i panowały tam takie warunki, jak chociażby toaleta w krzakach. Pamiętam konsternację dziewczyn, kiedy jak już nas położyli w namiotach pierwszego dnia, przyszła do nas pani Larysa Tataurowa i powiedziała, no wiecie co, właściwie muszę wam to powiedzieć, co prawda nigdy nie spotkałam tutaj żadnych niedźwiedzi, a przyjeżdżam tutaj 8 lat, ale występują tutaj takie zwierzęta. Nie było komunikacji, nie było prądu, nie było niczego tam. Wodą była rzeka, a łazienką była bania.
A wiedzieliście o tym wcześniej? Że
nie.
Tak będzie, nie?
Do końca nie wiedzieliśmy. Ja sobie to wyobrażałem, że to będą jakieś akademiki, łóżka, a skończyło się na zwykłej tajdze. Nawet nie potrafię do teraz dokładnie określić, gdzie byłem, bo te miejscowości są na tyle małe, że musiałbym wyznaczyć azymuty i jakieś linie, żeby w ogóle to dookreślić. Po tygodniu zorientowaliśmy się, że badania były głównie zorganizowane dla studentów pierwszego roku archeologii, żeby mogli sobie, że tak powiem, pokopać w ziemi. Nie satysfakcjonowała nas taka praca archeologiczna, więc w pewnym momencie nasz polski profesor podpowiedział nam, że warto byłoby się rozejrzeć za Polakami.
I cóż, znikaliście rano o 8 i ruszaliście gdzieś w stronę wiosek.
Historie były przeróżne i bardzo ciekawe. Na przykład małżeństwa niemiecko-rosyjskie. W niektórych domach widziało się tabliczki z napisem rodzina Schmidtów, rodzina Hoffmanów i jeszcze żeby było bardziej ciekawie, to te rodziny miały polskie korzenie. Czyli taka wielka mieszanka rodzin, które składają się z wielu narodowości, z wielu tragicznych historii. I oni o tej historii pamiętają, że ci ludzie byli tutaj wykorzystywani, że rząd carski, a później rząd radziecki skutecznie działał w tym celu, aby Polaków przesiedlić na Syberię. My często patrzymy na Polskę z perspektywy polocentrycznej, jeżeli mogę takie określenie uknąć nowe. Nie wiem, czy w ogóle takie funkcjonuje. Ale wydaje mi się, że właśnie tak jest. Że nie doceniamy tego, gdzie żyjemy. Realiów, wolności. I jadąc do Rosji, na Syberię, 4000 kilometrów na wschód, gdzie jest zupełnie inna strefa czasowa, zupełnie inna mentalność, zupełnie inne otoczenie, nagle spotyka się Polaków, którzy mają w oczach radość, błysk i taką rządzę wiedzy na temat tego, jak się żyje w Polsce. Chodziłem po małych wioskach, gdzie spotykałem starsze kobiety, które siedziały na kanapie z drżącą ręką, opowiadały o tym, jak to kiedyś im babki opowiadały o polskich czasach, jak to jeszcze żyły w Polsce. I oni to pieczołowicie przechowują, jak relikwie, jak jakiś skarb. Nawet w pewnym momencie byłem w szoku, nawet nie potrafiłem się pozbierać, kiedy pewna kobieta, która nic nie mówiła po polsku, ale czuła się Polką i wiedziała, że jest z Polski, powiedziała mi wszystkie modlitwy po polsku. I na pytanie, skąd je zna, odpowiedziała, że od matki, która zginęła w 45 roku, a nauczyła ją tego kilka lat wcześniej podczas trudnych czasów wielkiej wojny ojczyźnianej, jak prawidłowo mówi się w Rosji. I to jest też szczególny temat, ponieważ Syberia została bardzo mocno doświadczona przez wojnę. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim stopniu. Ci ludzie pracowali, tak wiem z opowieści, dzień i noc, w kołchozach, w różnych obozach, tylko po to, aby front mógł jak najszybciej zdobyć Berlin. I nawet było takie hasło, im więcej pracujesz, tym szybciej front idzie do przodu. I prawa zastrzegały sobie to, że wszystkich Polaków wywożono daleko na wschód. Mężczyzn. Bano się ich. Polaków zawsze się bano i słusznie, gdyż nawet na Syberii wychrzyli różne powstania, jak wiemy z historii. Aczkolwiek podczas wojny wszystkie osoby powyżej 12 roku życia szły do kołchozu. Matki, dzieci, a chłopcy powyżej 12 roku życia już szli do wojska. Wysyłano ich na front, jako być może nawet mięso armatnie. Generalnie nie było takiej możliwości, żeby ktoś nie pracował. I takie myślenie, że jest ciężko, że trzeba sobie pomagać, i to nieważne, czy to jest Niemiec, Polak, Żyd czy Rosjanin, pozostało w nich do teraz.
W siedzibie Moskiewskiego Stowarzyszenia Memoriał na początku grudnia 2016 roku zaprezentowano książkę poświęconą martyrologii Polaków w ZSRR. Chodzi o ofiary tzw. Operacji Polskiej przeprowadzonej przez NKWD. Publikacja nosi tytuł Martyrologium Polaków z Kubania, represjonowani w roku Operacji Polskiej NKWD w latach 1937-1938. W tym czasie na terytorium całego Związku Radzieckiego represje dotknęły około 300 tysięcy osób polskiego pochodzenia, z których ponad 100 tysięcy zamordowano. Autorami publikacji są historycy badający zbrodnie okresu stalinowskiego, Siergiej Kropaczow i Aleksandr Sielicki.
W książce znalazły się noty biograficzne 1078 osób zamordowanych na rozkaz ówczesnego kierownictwa Związku Radzieckiego. Wiceszef Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że sami Rosjanie mają poważny problem z oceną własnej historii. To były okropne przestępstwa, a jednak niewiele o nich publicznie mówimy. Z jednej strony staramy się w Rosji przedstawiać radziecką przeszłość w lepszym wariancie, a z drugiej strony jest rządowy program upamiętnienia ofiar politycznych represji i pomnik ofiar represji też będzie.
I pamiętnik żartom politycznych represji też będzie.
Rozkaz prześladowania i zgładzenia Polaków obywateli Związku Radzieckiego wydał 11 sierpnia 1937 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Nikołaj Jeżow. W tym czasie zatrzymano blisko 140 tysięcy naszych rodaków, z których zamordowano 111 tysięcy, a 29 tysięcy wysłano do łagrów.
Niektórzy Rosjanie głośno zadają pytania i chcą ukarania sowieckich katów. Mieszkaniec Tomska ustalił nazwiska stalinowskich zbrodniarzy, którzy doprowadzili do śmierci jego dziadka. Jak poinformowało Radio Swoboda, pod koniec listopada 2016 roku 34-letni Denis Karagodin chce doprowadzić do pośmiertnego procesu morderców. Podobną próbę podejmowali wcześniej m.in. krewni polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, ale Główna Prokuratura Wojskowa w 2004 roku umorzyła śledztwo, m.in. powołując się na fakt śmierci wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnię katyńską.
Denis Karagodin 4 lata temu rozpoczął badania historyczne dotyczące śmierci pradziadka. Wiedział tylko tyle, że pradziad został aresztowany w 1938 roku i słuch o nim zaginął. Prawnuk zamordowanego w ciągu 4 lat ustalił, korzystając z lokalnych archiwów służb bezpieczeństwa, autorów podstawy prawnej aresztowań, osoby, które skazały mężczyznę na śmierć i tych, którzy wykonali wyrok. Karagodin zamierza doprowadzić do procesu karnego, w którym oskarżonymi mieliby być odpowiedzialni za śmierć pradziadka, w tym Józef Stalin. Nazwiska oprawców wraz z fotografiami opublikował na specjalnej stronie w internecie. Jak informuje rozgłośnia Echo Moskwy, do Karagodina napisała starsza kobieta o imieniu Julia, która podała się za wnuczkę jednego z oprawców NKWD Nikołaja Zrianowa. W liście przyznała, że do tej pory nie wiedziała, kim był jej dziadek. Wyznała, że krewny okrył hańbą historię rodziny i poprosiła prawnuka ofiary o wybaczenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Jeżeli chodzi o wioski, takie podmiejskie albo już trochę dalsze, to wygląda to tak, że są dwa sklepy na całą wieś. Te sklepy są w drewnianych domkach i w tych sklepach można znaleźć wszystko. A co najbardziej szokuje to to, że obok liczydła, które robi za kasę, bardzo starego, i obok tych liczydeł znajdowały się nowiusieńkie terminale do płacenia kartą. I to było tak zadziwiające, że aż jestem zły i niezadowolony z siebie, że nie zapytałem, dlaczego właśnie tak jest, bo przecież terminale nie mogą funkcjonować bez kasy, przynajmniej tak mi się zawsze wydawało. A tam stare liczydło, na którym pani dość sprawnie liczyła należność, i obok terminal do płacenia kartą.
I płacił pan kartą?
Nie, nie płaciłem, trochę się obawiałem. Płaciłem gotówką, ale i tak było to ciekawe doświadczenie, gdyż pani zapraszała do sklepu i po pewnym czasie na tyle nas znała, że jak przychodziliśmy, to już wiedziała, co nam dawać.
To znaczy?
Ciastka owsiane, trochę arbuza i kilka kwasów chlebowych.
A jest problem z żywnością? Wystarcza? Czy ludzie stoją w kolejkach, półki są puste?
Z tymi półkami pustymi to bym nie przesadzał, aczkolwiek mocny alkohol jest w specjalnych szafkach. Dlatego, że nikogo nie stać na ten alkohol. On jest niedostępny dla zwykłego Rosjanina, takiego, który zarabia tam powiedzmy 15 tysięcy rubli, co w przełożeniu na polskie to jest jakaś najniższa krajowa, no może 20 tysięcy. I taki człowiek nigdy nie sięgnie po whisky, więc kiedy my wchodziliśmy do sklepu i chcieliśmy kupić na pamiątkę do Polski whisky, to nie można było tak po prostu sobie wziąć z półki. Najpierw musiała przyjść pani, jedna pani, otworzyć szafkę, wyjąć whisky, podejść do kasy, nie podając do ręki klientowi. Druga kobieta to przejmowała, kasowała i dopiero wtedy, kiedy upewnili się, że ktoś zapłacił, otrzymywało się to do ręki. I pani ekspedientka patrzyła na nas, no oczywiście pani ze złotymi zębami, bo złote zęby w Rosji to jest pewien przejaw mody. Zwłaszcza, że niektórzy mają wszystkie złote zęby i to ludzie dość zamożni albo tacy, którzy pracują w urzędach, na poczcie czy w innych tego typu miejscach. Ale wracając do sklepu, pamiętam jedną taką szczególną ekspedientkę, młodą dziewczynę, typową, swojską, która nigdy nie wyjechała dalej niż poza swoją wioskę. I kiedy zobaczyła Polaków, zapytała nas: Boże, a gdzie ta Polska leży w ogóle? Powiedzcie mi proszę. Kiedy już jej wyjaśniliśmy, to zapytała z taką nostalgią w głosie: o rany, a jak się tam żyje? Pewnie lepiej niż u nas. I tak na nią spojrzałem i pomyślałem sobie, że dokładnie tak samo my, Polacy, mówimy o Ameryce. I chyba Polska to jest dla nich taka mała Ameryka. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Zresztą wielu Polaków tak postrzega nasz kraj. Tych Polaków, którzy tam zostali przesiedleni i którzy nadal, pomimo przepaści międzypokoleniowej, utrzymują tą tożsamość narodową.
Proszę opowiedzieć coś o tych ludziach, kogo pan spotkał teraz. Jesteśmy świadkami pewnej reformy. Tutaj myślę o karcie Polaka. Doszło do pewnych ułatwień. Powstaje ustawa repatriacyjna. Od lat na nią czekamy. Czy Polacy, których pan tam spotkał, czekają na te ułatwienia?
Czekają. Czekają z niecierpliwością i powiedziałbym nawet tak już obrazowo i sentymentalnie, że czekają jej tak bardzo, jak my czekaliśmy niepodległości w 1918 roku. Mają wiele periodyków traktujących o Polsce, m.in. Rodacy, który wychodzi w Omsku i jest organizowany, właściwie wydawany przez Polskie Towarzystwo Polonia. To towarzystwo jest jednym z dwóch, które działa w Omsku. Kiedy poszedłem na spotkanie do tego towarzystwa, poszedłem ze swoimi przyjaciółmi, przekonaliśmy się, że to są ludzie, którzy chcą być Polakami i czują się Polakami. I mówią tak o Polsce, że nigdy w życiu nie słyszałem, żeby w Polsce Polak powiedział tak o naszym kraju. I warto o tym pamiętać, naprawdę warto, podkreślam to, zwłaszcza w momentach, kiedy się kłócimy, narzekamy na nasz kraj i mamy już go dosyć i twierdzimy, że wszędzie jest lepiej, tylko nie u nas. Mówią o Polsce tak, jakby to było miejsce, do którego trafiają tylko nieliczni, wybrani. I jeżeli mają już w swoich rodzinach albo wśród znajomych osoby, którym udało się zdobyć kartę Polaka i przyjechać do Polski, to ci ludzie są traktowani jak bożyszcze. Przechwytują wszystkie opowieści o tym, jak się żyje w Polsce. Nawet na peryferiach jedna osoba opowiadała mi o tym, że zna kogoś, kto pojechał do Siedlec. I ta osoba jest przeszczęśliwa, że może mieszkać w tak pięknym polskim małym miasteczku.
Od 1 stycznia 2017 roku osoby posiadające kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce, w przypadku gdy rozpoczęły starania o pobyt stały po 1 stycznia. Rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz przypomina, świadczenia będą wypłacane przez maksimum 9 miesięcy.
Jest to świadczenie na zagospodarowanie i pokrycie kosztów bieżącego utrzymania. To świadczenie wypłacane dla cudzoziemca, ale również dla jego małżonka czy małoletnich dzieci. Wniosek można składać osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ale również w delegaturach Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, w Ciechanowie, w Płocku, w Ostrołęce, również poprzez biuro podawcze i pocztę. Jeżeli chcemy złożyć wniosek osobiście, należy umówić się telefonicznie.
Obecnie około 180 tysięcy cudzoziemców ma kartę Polaka. Ma ona potwierdzać przynależność do narodu polskiego. Jest przyznawana od 2008 roku osobom polskiego pochodzenia, żyjącym w 15 krajach byłego Związku Radzieckiego.
To są setki tysięcy osób, które czekają. Jak rozmawia się z ludźmi tak do 40 roku życia, powiedzmy, to no bo muszę skończyć uniwersytet, poduczyć się języka polskiego, poszukać jakiegoś stypendium, grantu, zdobyć kartę Polaka, odłożyć pieniądze na wyjazd. No i jak już będzie ten wymarzony moment, to pojadę. I wiele osób właśnie żyje tym momentem, tym wymarzonym momentem. W jednej wiosce pod Omskiem była taka rodzina Wysockich. I tam była córka Krystyna. Cała wioska zbierała się dla niej na bilet do Polski, do Krakowa. I ona w tym momencie żyje już w Krakowie. Widziałem pocztówkę, którą wysłała z Krakowa do swojej rodziny. I ta rodzina przechowywała tą pocztówkę jak relikwię. Ona ją pokazali i mówią, nasza córka pojechała do Krakowa. My już jesteśmy za starzy, my już Polski nigdy nie zobaczymy. Ale niech ona tam żyje, zabierze swoich synów i niech tam kontynuują swoją historię rodziną. Żeby ona wróciła rodzinne strony. To nawet już nie chodzi o to, jakie mamy podejście do repatriantów albo do Polaków, którzy mieszkają za granicą, ale mamy pewien obowiązek, moralny obowiązek, aby o nich mówić tutaj w Polsce i poniekąd też ta audycja jest pewnym hołdem, pomnikiem dla tych wszystkich, dla nas bezimiennych ludzi, których tam spotkałem. To byli ludzie we wioskach, gdzie nie ma telewizora, nie ma radia, żyją jedząc ziemniaki cały rok, bo nic innego nie mają do jedzenia. I raz na 40 lat spotkają Polaków. Ci ludzie za kilkanaście lat umrą. Ale ci wszyscy ludzie mają coś takiego w sobie, co nie pozwala człowiekowi o tym zapomnieć. Już będąc w Polsce po tym wyjeździe, czułem pewne takie wyrzuty sumienia, że ja nic z tym nie robię. Że tego nie można tak zostawić. Bo ci ludzie wiedzą o nas wszystko, a my nie wiemy o nich nic. Wiemy o Polakach w Chicago, w Londynie, w Paryżu. Tak pięknie o tym mówimy. A ta Syberia zawsze pozostaje taka niedostępna, tajemnicza, przeraźliwa. Sybir. Nie było dworu polskiego w XIX wieku, gdzie by to słowo było wypowiedziane z lekkością. Jeżeli ktoś wyjeżdżał na Syberię, to już był stracony. I też poniekąd przekonałem się o tym, jadąc tam, że tam jest taka sama ziemia jak tutaj i takie samo niebo. I ci ludzie jadąc tam, ci, którzy jechali w XIX wieku, wchodzili w jakieś społeczności. Polacy wiele wnieśli do kultury syberyjskiej. I w wielu muzeach antropologicznych, gdzie są wystawy tematyczne, podkreśla się, że polski wkład jest nie mniej ważny jak na przykład niemiecki czy rosyjski. Warto o tym pamiętać, gdyż ci Polacy, oni nie mają głosu, żeby wybrzmieć. Ich nie słychać tutaj, to jest daleko. Niektórzy odczuwają taki brak zainteresowania z polskiej strony, ale większość z nich to są ludzie, proszę mi uwierzyć, pozytywnie nastawieni do życia, którzy nie oczekują niczego, nie oczekują dużo przede wszystkim, bo też dużo nie mają. Oni oczekują tylko tego, że raz na jakiś czas przyjedzie ktoś z Polski i będą mogli przed nim powiedzieć kilka wierszy Konopnicki. Oni czekają po prostu.
Nowelizacja ustawy o karcie Polaka weszła w życie 2 września 2016. Przewiduje między innymi zwolnienie z opłat konsularnych wniosku o wydawanie wizy krajowej, przyjęcie i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Wprowadzono nowe rozwiązania postulowane przez Polaków ze wschodu, mówi szef Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk.
W ciągu najbliższych lat, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Polski dzięki tej nowelizacji może przyjechać nawet 100 tysięcy osób polskiego pochodzenia z krajów byłego Związku Sowieckiego. Mogą bezpłatnie otrzymywać karty stałego pobytu, które po roku zamienią się w polskie obywatelstwa.
Ze zmianami w ustawie o karcie Polaka można zapoznać się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl i Dziennik Ustaw gov.pl. W parlamencie polskim trwają też prace nad przepisami o repatriacji. Według założeń rządu nowe regulacje mają zakładać dwie drogi powrotu do Polski dla rodaków ze wschodu. Pierwsza możliwość to zaproszenie przez samorząd na dotychczasowych zasadach. Druga przewiduje zorganizowaną pomoc władz centralnych, związaną między innymi z zagwarantowaniem półrocznego pobytu w ośrodku i prawem do świadczeń.
Jedna dziewczyna śmiała się, że jak przyjechała do Polski i była w Warszawie i już miała wracać do Rosji, to nagle zauważyła, że zabrakło jej kilku złotych do biletu i prosiła ludzi o pieniądze na ulicy. Nikt nie chciał jej dać, jak słyszeli, że jest z Rosji. I w pewnym momencie wpadła na pomysł, że będzie mówić, że jest z Syberii. I kiedy mówiła, że jest z Syberii, od razu dostała nawet trochę więcej. Także mówi, że to jest niesamowite, że w Polsce tak dobrze się obchodzi z Sybirakami. Syberia to nie jest już taka kraina mroczna, złowroga, o której trzeba mówić tylko w kategoriach pejoratywnych. To jest kraina, gdzie normalnie żyją ludzie. I oni nie muszą nawet wracać do Polski. To nie chodzi o to, żeby ich na siłę tutaj ściągać, wszystkich. Bo tu jest Polska, tutaj będziecie żyć. Chodzi o to, aby zachować z nimi kontakt.
Dowiedziałam się, że brał pan udział w projekcie Katolicyzm, Prawosławie, dwa wyznania, jedna wiara. Czego dotyczył ten projekt? Co udało się ustalić? Gdzie pan był? Z kim pan rozmawiał? Czego pan się dowiedział?
Projekt był rozpisany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i otrzymał dofinansowanie z Centrum Porozumienia Polsko-Rosyjskiego w Warszawie. Zdecydowaliśmy, że pojedziemy na ten sam uniwersytet, na którym byliśmy rok temu, to znaczy do Omska. I zaproponowaliśmy naszym kolegom i profesorom z tamtej uczelni pewną wymianę. Oczywiście byli zachwyceni. Wszystko opłacone, samoloty, akademik, jedzenie, tygodniowy wyjazd nad morze. Wspaniała okazja, żeby przyjechać do Polski. Też mieliśmy z tyłu głowy, pisząc ten projekt, to, żeby pokazać tym studentom z Omska, jak wygląda Europa, jak wygląda Polska. Bo niestety standardy życia są tam dość niskie. Żyje się w domach, gdzie na przykład zamiast firanek są jakieś szmaty w oknach. Bloki wyglądają tak jak u nas w latach 70., 60. i to nawet, powiedziałbym, u nas było lepiej. Pewnego razu poszliśmy do muzeum w Omsku i podjęła nas 70-letnia pani przewodnik. Gdy usłyszała, że jesteśmy z Polski, oprowadziła nas za darmo po wystawie i widziałem, że z tyłu głowy ma jakieś przemyślenie. Chce nam coś powiedzieć, ale jakby się boi albo nie potrafi tego wyrazić. I pod koniec wycieczki, kiedy już się domyśliłem, że studiowała w Petersburgu, a widząc na Syberii kogoś, kto studiował w Petersburgu historię sztuki, można dojść do wniosku, że to jest nie lada wyzwanie. Przyjechać z wielkiego miasta, drugiego w Rosji, do jakiegoś małego miasta na Syberii. Ta kobieta powiedziała nam na końcu mniej więcej coś w tym stylu, że swoje słowa kieruje bezpośrednio do nas, prywatnie. Powiedziała tak. Chciałabym wam powiedzieć, że kiedy ja studiowałam w Petersburgu w latach 60., 70., to były czasy, gdy nie było niczego. I polska kultura była dla nas wspaniała, fenomenalna. Polska kinematografia. My zachwycaliśmy się polskimi filmami, Andrzejem Wajdą. My to wszystko znaliśmy. My znaliśmy polskich aktorów, najprzystojniejszych ze wszystkich na świecie. I to były takie czasy, gdzie Polak z Rosjaninem szedł pod rękę. I każdy przyzwoity student w Petersburgu miał w kieszeni rozmówki polsko-rosyjskie. My po prostu chłonęliśmy waszą kulturę, wasze zwyczaje. I wy teraz, studenci z Polski, którzy przyjechaliście do Omska, stoicie przed nową erą, nowym wyzwaniem, XXI wiek. Wasze możliwości są o wiele większe niż nasze wtedy. I jedyne, o co was proszę, to o to, abyście pamiętali o tym, że najważniejsza jest wiedza. Bo tam, gdzie kończy się wiedza, tam zaczynają się stereotypy. A jak zaczynają się stereotypy, to nie ma przyjaźni. I żeby Polak z Rosjaninem mógł spokojnie porozmawiać, musi mieć wiedzę. I to było tak wzruszające, że później nawet poszliśmy do pani kierownik muzeum i w imieniu całej polskiej grupy i rosyjskiej, bo byli z nami również studenci rosyjscy, którzy wielce się zdziwili na te słowa, poszli razem z nami i wszyscy podziękowaliśmy pani kierownik.
Jeszcze raz wrócę do tego projektu. Katolicyzm, prawosławie, dwa wyznania, jedna wiara. Co, jeśli chodzi o ten projekt, udało się ustalić? Co udało się odkryć?
Przede wszystkim dość prężnie działającą diasporę katolicką w Omsku, która składała się nie tylko z Polaków, ale również z części Białorusinów i Ukraińców. I ta diaspora działała dość systematycznie. Ona była powiązana z Domem Polskim. I polega to na tym, że wszyscy, którzy identyfikują się z wiarą katolicką, nie mają przeszkód, żeby ją wyznawać, żeby zbierać się w kościołach, a jednocześnie celem tego projektu było ukazanie pewnej zależności, że to nie jest tak, że te wszystkie społeczności, prawosławie, katolicyzm, judaizm, czy nawet jeszcze buddyzm, one żyją gdzieś tak rozproszone, tak w odosobnieniu. One wszystkie są skorelowane, łączą się, nawet w pewnym stopniu współpracują ze sobą. Nawet nasi przewodnicy, którzy nas oprowadzali po chramach, cerkwiach, kościołach, podkreślali, że oni wszyscy ze sobą współpracują. Szanują się może właśnie z tego powodu, że kiedyś mieli bardzo ciężko. I kiedy komunizm za główny cel postawił sobie zatomizowanie społeczeństwa, to znaczy rozdrobnienie wszystkich więzi, jakie tylko istnieją, i poróżnienie ze sobą wielu narodowości, ci ludzie się ostali. Rozumieli, że jeżeli pójdą w pojedynkę, to zginą. Mogli działać tylko razem. I to pozostało do teraz. Swoboda wyznania istnieje, aczkolwiek nie jest ona tak transparentna, jak powiedzmy w innych częściach Rosji czy w innych krajach na wschodzie. Jest to bardziej taka wiara utajona, domowa, kościelna. I też nie ma jakby takiego zapotrzebowania, żeby to uzewnętrzniać, gdyż wielu z tych ludzi mówi o sobie, że są obywatelami Rosji. Przykładnymi obywatelami Rosji, aczkolwiek znają swoją historię i znają swoją wiarę. I żyją według swoich zasad, według swoich prawideł.
Wspomniał pan, że był pan w kościele katolickim. Czy tych kościołów jest dużo? Czy katolików jest dużo? Czy oni się trzymają ze sobą? Czy to właściwie taka anonimowa społeczność, którą raczej zauważamy w polskich kościołach? Niby jesteśmy wspólnotą, stanowimy wspólnotę, ale my tak naprawdę się nie znamy.
Nie. Tam to wygląda zupełnie inaczej. Właśnie u nas w kościołach na przykład jest pewien stopień anonimowości. No, są duże społeczności i to siłą rzeczy nie da się wszystkiego skupić w jedną całość. Tam przede wszystkim ci ludzie współpracują ze sobą poza kościołem. Oni sobie pomagają, spotykają się w domach, mają zajęcia z języka polskiego, bo nawet spotkałem nauczyciela z Krakowa, który był wcześniej w Kazachstanie i powiedział nam, że on jeździ tak po Kazachstanie, po Syberii, po różnych polskich domach i w ramach jakiegoś programu uczy Polaków języka polskiego na Syberii. I ci Polacy traktują go tak, jak kiedyś się traktowało księdza i lekarza, czyli jak bóstwo. Bo na przykład w Domu Polskim, kiedy przygotowano nam przedstawienie, bardzo wzruszające, starsze kobiety, które wychodziły i recytowały z pamięci wiersze Konopnickiej, a potem mówiły, że ojczyzna to jest wszystko to, co mieści się w sercu. I tylko w sercu powinno się ją nosić. Ale już jakby pomijając te kwestie, przychodząc do tego domu, zauważyłem pewnego mężczyznę, który właśnie był nauczycielem języka polskiego. On właśnie zapisywał sobie ich błędy, tak sucho. I to jest takie sympatyczne, jak ktoś mówi po polsku z rosyjskim akcentem, albo na przykład zamiast lalka mówi kukła, bo sobie robi kalkę z języka rosyjskiego. On tylko sobie siedział z boku, a ci ludzie chyba 4 razy o nim wspomnieli i mówili, że to jest wspaniały nauczyciel, że on wrócił w ich społeczność i że mają nadzieję, że zostanie u nich na zawsze, na zawsze.
Kościół katolicki w Rosji oprócz pomocy materialnej potrzebuje także wsparcia duchowego. Mówią o tym polscy księża i siostry zakonne pracujący na terytorium Federacji Rosyjskiej. Od 25 lat trwa w Rosji proces odbudowy struktur kościoła katolickiego. Nasza obecność jest swego rodzaju pomocą dla katolików na wschodzie, mówi proboszcz moskiewskiej katedry pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz Józef Zaniewski.
Po tylu latach prześladowania ludzie spragnieni są i musimy nieść tą pomoc modlitewną, sakramenta, no i materialną też.
Księżom pomagają siostry zakonne z Polski. Siostra Teresa prowadzi lekcje religii i opiekuje się młodzieżą, która uczestniczy w życiu moskiewskiej parafii.
Siostry katechizują, w zakrystii pomagamy. Taki pierwszy kontakt też z ludźmi, jak przychodzą zapytać o kościół katolicki. Wiele osób jest takich, które chcą się przyłączyć do kościoła katolickiego. Najczęściej spotykają się z nami, bo my jesteśmy praktycznie cały czas w kościele.
Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się podtrzymać znajomości z wieloma osobami z Rosji, z moimi kolegami po fachu, z rówieśnikami. Zdaję sobie sprawę, że oni też tego oczekują. Oczekują takiego zainteresowania, że ktoś raz na jakiś czas napisze: cześć, co tam słychać? A, bo w Polsce to i to. A, mamy teraz taką konferencję. Przyjedźcie. Starałem się brać adresy, gdyż jadąc do Rosji nie przygotowałem się upominkami. I po każdym przyjeździe z Rosji spędzam potem długie godziny w kolejkach na poczcie, bo wysyłam różne paczki.
A co pan wysyła? Jestem ciekawa.
W Rosji nie istnieje albo nie funkcjonuje w takiej przestrzeni społecznej marcepan. I naprawdę, zabierając marcepan do Rosji, taki kupiony w jakichś małych paczuszkach za 4-5 zł, jest wielką przyjemnością. Ja nie zapomnę sytuacji w kolei transsyberyjskiej, kiedy pewna kobieta poczęstowała nas kanapkami, tak po prostu. To jest też rewelacyjna cecha duszy rosyjskiej. Rozmawia się w pociągu o całym życiu i jak już się rozmawia, to nie można na głodnego rozmawiać. I się wyciąga tak, alkohol obowiązkowo i jedzenie. No to stwierdziliśmy, że się odwdzięczymy. Ta kobieta jechała do Moskwy, do swojej siostry, bo już wracaliśmy i daliśmy jej marcepan. Ale co to jest? Boże, ja to schowam, ja muszę to dać siostrze w Moskwie do spróbowania, bo to jest tak pyszne. A jak usłyszeli, że w ogóle marcepan może być w czekoladzie, to już w ogóle byli w siódmym niebie.
Wspomniał pan o alkoholu. Mhm. Dużo piją?
Piją dużo. I niestety ten stereotyp trzeba potwierdzić.
Jest problem.
Jest problem duży. Piją z różnych powodów. Z biedy, z braku zajęć poza pracą albo uniwersytetem, albo też z tego powodu, że alkohol jest tani. Jakoś tak dziwnie w Rosji się złożyło, że w ramach walki z alkoholizmem piwo jest drogie, a wódka jest bardzo tania. To się bierze z tego, że w nocy w całej Rosji nie sprzedaje się alkoholu od 22 do 6 rano. I to też jest takie prawo, które jest raz przestrzegane, raz nie. W ogóle Rosjanie mają takie fajne powiedzenie, że jest prawo i nie ma prawa. Mają bardzo dużo zakazów, chyba więcej niż zezwoleń. I na przykład jak się mówi, tego nie możecie, tego nie możecie, to oni patrzą i mówią, no tak, no nie możemy, no i co z tego? Jadąc do Rosji, musimy też zmierzyć się z ich mentalnością, z ich poczuciem narodowości, z ich obyczajami. Ja wiem, że są takie prześmiewcze stereotypy w stylu Rosja to nie kraj, Rosja to stan umysłu. I jakkolwiek możemy się z tego śmiać, jest w tym ziarnko prawdy. Każdy zresztą kraj ma swój stan świadomości.
Wróci pan tam?
Koniecznie.
Na Syberię i do Polaków?
I na Syberię, i do Polaków, ale i nie tylko na Syberię, również do Petersburga i do Moskwy. Zamierzam studiować w Moskwie na RGGU, po to, aby zmierzyć się właśnie z ich nauczaniem historii.
Co to jest RGGU?
Rosyjski Gospodarczy Humanistyczny Uniwersytet. Rosyjski Narodowy Humanistyczny Uniwersytet, tak chyba można to przetłumaczyć. On się znajduje niedaleko Kremla. Celem tej wymiany, właściwie to będzie wymiana, będzie to, aby wdrożyć się w warunki rosyjskie i w przyszłości może działać na rzecz pojednania polsko-rosyjskiego. Ja wiem, że to jest idealistyczne, może takie nawet pozytywistyczne i niemodne. A propos Moskwy, to kolejną ciekawostką jest to, że na przykład na Syberii mało kto widział Moskwę. To jest bardzo daleko się rzeczy, podróż jest kosztowna, czasochłonna. I kiedy przyjechałem na Syberię i już siedzieliśmy przy ognisku wieczorami, to po różnych tam tematach obyczajowych, właśnie na przykład ile kosztuje alkohol w Polsce, no takie pytania również się rzeczy występują. Były też pytania, Bartek, a jak wygląda Moskwa? Opisz nam Moskwę. Polak opisuje Rosjaninowi Moskwę, który nigdy jej nie widział. Wiem, że są programy w Rosji. Programy dla młodych ludzi, bezrobotnych po szkole, którzy mogą wyjechać do 26 roku życia raz na wycieczkę bezpłatną do Moskwy, żeby ją zobaczyć. Ale nie wszyscy mogą się na to załapać i też jest to reglamentowane.
Rosja temat może tak olbrzymi i obszerny jak sam kraj. Czy pan uważa, że tam istnieje głód duchowości, religijności zatraconej? Czy tam jest tak jak w Europie, że żyjemy w czasach, w których religijność zeszła na plan dalszy? Przyznawanie się, że jestem osobą wierzącą, czy do katolicyzmu, prawosławia, to w Rosji coś na plus czy na minus? Powiedzenie, że wierzę, to tak jakbym przyznała się do czegoś wstydliwego.
Tego głodu nie widać, aczkolwiek jest wielkie pole do zagospodarowania. Rosja składa się z wielu inteligentnych ludzi, ludzi takich jak my, którzy żyją normalnie, skończyli uniwersytety, pracują i oni są świadomi sytuacji swojego kraju. To nie są ludzie bezwiednie poddani władzy, którzy ślepo wierzą w Putina. Nie, to są ludzie, którzy czekają na taką prawdziwą Rosję. Oni nawet sami mówią, kiedyś przyjdą te czasy, że to się skończy, że Zachód się do nas przekona, że skończą się te sankcje, że Putin odejdzie albo umrze, że coś się zmieni, że staniemy się w końcu w pełni demokratycznym krajem, bo my tego chcemy, bo my widzimy, że jest wierchuszka na górze, która zgarnia pieniądze i to jest dość powszechne, że oni powtarzają, iż wszyscy urzędnicy biorą łapówki. No może nie wszyscy, tutaj nie dokonujmy uproszczenia, bo to jest dość krzywdzące, aczkolwiek
jest to problem.
Ten problem, jest duży problem, bo łapówka nawet nie jest pojmowana jako akt przestępstwa, tylko jako troska. wojska. Na przykład jeżeli pani idzie do szpitala i pani mąż ma operację, jeżeli pani nie da pieniędzy lekarzowi, to znaczy, że pani nie zależy na zdrowiu i życiu męża. No bo jak pani da, to znaczy, że to jest ważna osoba w pani życiu. I oni tak to postrzegają. Ale wracając do wiary, wydaje mi się, że ci ludzie, oni jeszcze mają w sobie pokłady energii, zapału do działania, tego, żeby zmienić Rosję. To są ludzie chętni do organizowania organizacji pozarządowych, do przeprowadzania jakichś eventów. No niestety, życie codzienne w Rosji nie należy do najłatwiejszych. I we współczesnych czasach, w XXI wieku, kiedy społeczeństwo właściwie stało się zagubione, nagle ludzie zaczynają się kierować ku ezoteryce, ku sektom. I tutaj moi przyjaciele z Rosji są zgodni co do tego, że takich sekt jest bardzo dużo. My przecież słyszeliśmy, są świetne relacje Barbary Włodarczy, która pojechała na Syberię i zobaczyła sektę, która hołubi Putina.
Tak,
oczywiście oficjalnie cerkiew prawosławna się od tego odcina, ale jest ciche przyzwolenie, to znaczy nikt nic z tym nie robi. Teoretycznie jest to zakazane i powinno to podlegać karze, aczkolwiek cerkiew w ogóle się nie wypowiada na ten temat. Oficjalnie jest przeciw każdej sekcie.
Dużo mówimy w świątecznym czasie o tym, jak prawosławni przeżywają święta. W Polsce deklarowanych prawosławnych jest 156 tysięcy osób. Będąc na południu Polski, w Komańczy, zaglądałam do jednej przepięknej cerkwi i tam zwrócono mi uwagę na to, że nie mówimy na osobę duchowną, prawosławną pop, bo to jest obraźliwe, tak jakbyśmy powiedzieli klecha. Czy to prawda?
Nigdy z czymś takim się nie spotkałam.
Że mówimy batiuszka.
Na prawosławnych, czynnych prawosławnych zakonników mówi się swiaśniki, czyli osoby święte, duchowne, czyli batiuszka. I to jest takie typowe określenie, nie mówi się pop. Z tym, że ciężko nam przetłumaczyć na polskie warunki świętnik, święta osoba, trochę ciężko to wymówić, więc tutaj używałam określenia pop. Nie spotkałem się z tym, o czym pani teraz mówi, aczkolwiek wcale bym się nie dziwił, gdyby rzeczywiście tak było.
13 dni później niż w kościele katolickim, prawosławni i wierni innych kościołów wschodnich obchodzili Boże Narodzenie. Wierni tych kościołów korzystają zwykle z kalendarza juliańskiego, u katolików obowiązuje kalendarz gregoriański. W cerkwiach odmawiane były uroczyste modlitwy, mówi ksiądz Henryk Paprocki, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
To jest bardzo radosna liturgia, bardzo uroczyste śpiewy. Oczywiście tak samo jak w tradycji zachodniej są kolędy śpiewane zarówno w domach, jak i w cerkwiach. Są kolędnicy, którzy oczywiście po wsiach chodzą. To święto, które zwraca naszą uwagę na to, że Bóg przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem.
W tradycji wschodniej Boże Narodzenie świętuje się 3 dni, nie licząc Wigilii. Pierwszego dnia wierni wspominają Narodzenie Chrystusa, drugiego Matkę Bożą, a trzeciego świętego Stefana, pierwszego męczennika. Mimo panujących mrozów w Moskwie temperatura spadła w tym czasie do -27 stopni Celsjusza, cerkwie były pełne wiernych. Zwracając się do nich w oświadczeniu telewizyjnym, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl powiedział:
Będziemy cierpliwi. I dobrze jak bliźnim.
Bądźmy bardziej cierpliwi i lepsi dla bliźnich. Podarujmy więcej radości i miłości. Wyjdźmy z wirtualnej rzeczywistości do prawdziwego świata, otwierając bogactwo naszego serca ludziom, którzy naprawdę potrzebują uwagi i troski. Przemawiając do wiernych po nabożeństwie w Moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela, patriarcha Cyryl powiedział, że każdy ma swoją modlitwę i że rosyjskim wojskowym, którzy bronią ojczyzny na dalszych i bliższych flankach, potrzebna jest pomoc boska. W nocnych nabożeństwach wzięli udział przedstawiciele władz, premier Dmitrij Miedwiediew w Moskwie, a prezydent Władimir Putin w Niżnym Nowogrodzie. Rosyjski szef państwa spotkał się później z miejscowymi mieszkańcami. Zapewnił ich, że w tym roku Rosjanom będzie się lepiej żyło. Jestem pewien, że ten rok będzie lepszy od poprzedniego. Staram się zrobić to, co potrzeba ludziom. Okres Bożego Narodzenia u chrześcijan kościołów wschodnich kończy się 19 stycznia świętem Jordanu i błogosławieństwem wody w rzekach na pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. W cerkwiach w okresie Bożego Narodzenia nie ma żłóbka. Widoczna jest ikona Bożego Narodzenia, którą wierni adorują. Jeśli chodzi o tych, którzy piszą ikony, ta najsłynniejsza Rublowa, czy one są widoczne w Rosji? W tych chatach, chałupach, w których pan bywał i zbierał materiały do swojej pracy naukowej, widoczne są krzyże, ikony, czy ludzie noszą krzyżyki na łańcuszkach, na piersi, medaliki?
Z krzyżykami się spotkałem. Nawet u osób, które deklarują się niewierzącymi, co jest bardzo ciekawe. Noszą na szyi medaliki, krzyże. Czasami jest to pod wpływem mody. Niektórzy właśnie noszą krzyżyki, czy nawet różańce po prostu dla mody. Spotkałem się szczególnie z tym w Petersburgu. Jeżeli chodzi o taką domową religijność, w dużych miastach z tym jest problem. Na Syberii, kiedy chodziłem po chatach i rozmawiałem z Polakami, Rosjanami, Kazachami, innymi narodowościami, tam rzeczywiście w każdym domu był krzyż, ikona, a nawet w tych domach potomków polskich zesłańców były również obrazy katolickie, które nie zawsze były rozpoznawane, identyfikowane jako te z wiary katolickiej. Pamiętam taką sytuację, jak wszedłem do jednej chaty z miejscową przewodniczką, która pracowała w bibliotece publicznej. Ona powiedziała, że tutaj mieszka Polak, Skuratowicz, takie polskie nazwisko. Weszliśmy, siedział tam taki pan bez jednej nogi, nad nim był wielki obraz od Putina z podziękowaniem, że był weteranem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, mimo że miał wtedy 6 lat. I nad nim właśnie była ikona i obok był obraz świętego Antoniego. On opowiada o tym, że jego mama była katoliczką, że była Polką, że oni tutaj przyjechali przed I wojną światową pod wpływem reform stołpinowskich. I w pewnym momencie ta kobieta mówi, no dobrze, ale Skuratowicz, co u ciebie tutaj wisi? Ty masz ikonę u góry. On mówi, no tak, no ikona. A to drugie? On tak patrzy, on mówi, to nie jest nasza. To nie jest nasza, ja poznaję te rysy, to chyba ta katolicka jest. Ja to dostałem od mamy w 1946 roku, przed jej śmiercią, ale nie pamiętam, co to jest. Tak tu wisi obok ikony, a po prostu jakiś świętobrazek. I to jest też ciekawe, że wokół tych ludzi znajdują się przedmioty, symbole związane z właśnie Polską, polskością, wiarą katolicką. Oni nawet nie mają świadomości co do tego. Pamiętam, ten mężczyzna nie mówił w ogóle po polsku, on mówił po rosyjsku. No i kiedy już wychodziliśmy, ta kobieta go tak zachęcała, mówi, no Skuratowicz, no powiedz coś po polsku, a może cię mama nauczyła. Nie, nic nie pamiętam. I tak był tym zabiedzony, wiedziałem, że go to martwi, że przyjechali Polacy, on nie potrafi nic powiedzieć po polsku. No i kiedy już wychodziliśmy, ta kobieta już tak machnęła ręką, nagle przyszła mi do głowy olśniewająca myśl, mianowicie, żeby zapytać go, czy zna jakieś modlitwy po polsku. I wtedy wyglądał tak, jakby coś mu się zaświeciło w głowie i na jednym tchu wyrecytował mi Ojcze Nasz. W Rosji wielką popularnością cieszy się również ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, bo jak słusznie zauważymy, jest to ikona. I dla Rosjan, którzy przyjeżdżają na Jasną Górę, jest to bardzo ważny element. Nawet będąc w jednej z cerkwi w Krakowie, spotkałem się z ołtarzem, w którym był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Rosjanie mają sobie coś specyficznego i ja nie do końca jeszcze to poznałem i zrozumiałem. I też nie chcę występować tutaj w roli eksperta, ponieważ Rosję po prostu trzeba przeżyć. Trzeba tam pojechać, trzeba ją zobaczyć, pobyć z tymi ludźmi, zapoznać się z kulturą, zobaczyć takie codzienne aspekty życia i wtedy coś o niej mówić. Bo niestety cały czas jest to dla nas ziemia nieznana. My tylko wiemy o Rosji z telewizji. A Rosję trzeba po prostu przeżyć. Skończmy już może z takimi mitami, że wszyscy Rosjanie cieszą się z tego, że rządzi Putin, że poważają czasy radzieckie. Pomimo, że w sklepach można kupić koszulki z napisem Putin najbardziej wrażliwy człowiek na świecie, albo takie, gdzie Putin bije Obamę w twarz i jest napisane nasza odpowiedź na sankcje USA, to jednak Rosjanie podchodzą do Putina z dystansem i uznają po prostu, że on jest. Uznają jego obecność, ale tak jakby nie utożsamiają się z jego polityką. Ja na przykład byłem świadkiem takich dyskusji, gdzie Rosjanie między sobą się nie zgadzali. I na przykład jeden młody człowiek mówił, no słuchajcie, ale przecież Krym to był zawsze nasz. No i tam było referendum. A ktoś mówi, jakie referendum? Ty naprawdę w to wierzysz? Ty oglądasz telewizję? Przecież nikt już nie ogląda telewizji. Tam jest propaganda. Żadnego referendum nie było. To była zwykła aneksja. Nikt tego nie chciał. Po co nam to w ogóle?
A Ukraina? Jak tłumaczą? Co tam się dzieje?
Tutaj znowu jest pewne rozwarstwienie. Bo na wsi to w ogóle bez dostępu do informacji im się wydaje, że jest obecnie trzecia wojna światowa. I że na Ukrainie jest wojna. Ale nie odbierają tego w takich kategoriach, my walczymy przeciw Ukraińcom, tylko opowiadają o tym, że powiedzmy 3 miesiące wcześniej była wielka zbiórka odzieży. I oni, ludzie biedni, którzy jedzą cały rok ziemniaki i nie mają własnych dochodów, oddają ostatnie ubrania, żeby pomóc Ukraińcom. Cóż za absurd, prawda?
A kto organizował te zbiórki? Aha, przecież jechały te konwoje. No tak.
Jechały.
Przecież
pomimo całej tej otoczki i tego, że to było mocno propagandowe i zrobione tak naprawdę po to tylko, żeby pokazać światu, że Rosja chce pomóc Ukrainie od strony rządowej, to naprawdę Rosjanie dawali różne rzeczy, pomagali.
I w to uwierzyli.
I w to wierzą. I mówią tak, my do Ukraińców nic nie mamy. No przecież my wszyscy Słowianie. Oni tak samo o Polakach mówią. Są teraz takie prawa po Majdanie, że jak tylko zbiera się powiedzmy, nie wiem, 10 osób, to policja, jeżeli uzna, że jest konieczność użycia broni, to ma prawo strzelać. I oni powtarzają jasno. My nie możemy iść na barykady, ale jeżeli to się zacznie w Moskwie, to cała Rosja ruszy, bo my już nie możemy tak żyć. My widzimy, że jest źle, my widzimy, jaka jest Europa, widzimy to zakłamanie, nie oglądamy telewizji, nie słuchamy radia, ale nie możemy żyć w takiej izolacji, że nas postrzegają w Europie jako tych ciemnych, bałamutnych ludzi, którzy wierzą Putinowi. Takie tezy usłyszałem na Syberii. Tylko zdają sobie sprawę, że jak pójdą na barykady, to pójdą przeciw swoim rodzicom. Bo jednak to są dwa pokolenia. I mimo wszystko to starsze ciągnie ku czasom radzieckim, sowieckim, a młodsze to jest w gruncie rzeczy społeczeństwo już międzynarodowe. Przypominam słowa nieśmiertelnej pani przewodniczki z Syberii, która powiedziała, że tam, gdzie kończy się wiedza, zaczynają się stereotypy. A za stereotypami zaczyna się strach. I idąc drogą antagonizmów i coraz bardziej zamykając się na Rosję, tak naprawdę zaprzepaszczamy szansę pomocy temu narodowi.
I to mówi przedstawiciel młodego pokolenia. Kiedy pan wraca do Rosji?
Wracam do Rosji w lutym, jadę na pół roku na badania naukowe związane z wizerunkiem rodziny carskiej podczas I wojny światowej. Mam nadzieję, że niczym Indiana Jones zapuszczę się w rosyjskie archiwa. Moi przyjaciele obiecali, że mi w tym pomogą.
Ach, te rosyjskie archiwa nie jednego interesują.
Chciałbym wykorzystać ten pobyt w Rosji jak najbardziej, zagłębić się właśnie w życie prostych ludzi i w ogóle jeszcze bardziej zrozumieć to życie. Nawet tak żartobliwie już mówię do swoich znajomych i rodziny, że wiele w swoim życiu przeżyłem, wiele jestem w stanie przewidzieć, ale naprawdę, będąc już kilka razy w Rosji, czuję, że ten pobyt będzie inny od wszystkich i że spotkają mnie tam takie rzeczy, o których nawet sobie teraz nie wyobrażam i będę w takich miejscach, w takich sytuacjach, poznam takich ludzi, których jeszcze nie miałem okazji poznać.
Życzę, aby wszystkie były pozytywne.
Na koniec bym przytoczył też cytat, który usłyszałem w domu polskim od młodej, pięknej dziewczyny z takim złotym, bujnym warkoczem przepasanym biało-czerwonymi kwiatami. No po prostu marzenie. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak to musiało cudownie wyglądać. Ta dziewczyna śpiewała polskie pieśni, których my nie znaliśmy. Było nam wstyd. No i kiedy zaśpiewała już Czerwone maki na Monte Cassino albo Rozszumiały się wierzby płaczące, to powiedziała coś takiego. Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Ten cytat był taką metaforą tego pojednania, tego, o czym tutaj właśnie mówimy. To, że teraz w Rosji jest tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że później tak będzie. Też miejmy to na uwadze, że Rosja to jedno, a Putin to drugie. Na to kładę duży akcent i nacisk, żeby naprawdę rozgraniczyć naród od władzy. Oni sami nie mówią o sobie w kategoriach my, zwolennicy Putina. Oni mówią my, Rosjanie, oni, władza.
Kiedy pan już przejrzy te moskiewskie archiwa, to koniecznie musimy się spotkać, aby pan nam opowiedział, co pan tam w nich wyczytał, znalazł. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Naszymi gośćmi byli.
Nazywam się Bartłomiej Giziński, jestem studentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuję w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w punkcie informacji europejskiej Europe Direct i odpowiadam za prowadzenie projektów unijnych.
A także patriarcha Cyryl, ksiądz Henryk Paprocki, ksiądz Józef Zaniewski, siostra Teresa, prezydent Władimir Putin, Ewa Filipowicz, Michał Dworczyk i Nikita Pietrow. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.